Przeczytałam pana wiersz. Mówi cieniem samego siebie. Błyszczy, rzucony w lesie kuchenny nóż. Zrzuca skórę, budzi odkrytą perłę pewności, tkwiącą w symetrii owoców. Wielkim milczeniem wypełnia limbus przodków. I chcę pana zapytać najpierw o to, dzięki jakim doświadczeniom mówią pana wiersze w tym nowym tomiku.
Bardzo trudno jest oczywiście na to pytanie odpowiedzieć w sposób radykalnie jednoznaczny, ale to jest chyba właśnie dobrze. Proszę zwrócić uwagę, że piszący raczej nie może zdiagnozować źródeł własnej twórczości, własnych intuicji, własnej estetyki. Zastanawiając się nad tym krótko, bo przecież nie jestem teoretykiem literatury i oczywiście nigdy nim nie będę, zastanawiając się nad genezą przekazu poetyckiego, to wydaje mi się, że jego istotą jest spotkanie się we właściwym punkcie poczucia estetyki i intelektu. To zresztą nie jest jakieś wielkie odkrycie.
Pisanie poezji, w ogóle twórczość, jest sumą doświadczenia, które się zdobywa i bierze. Wiersz jest najbardziej wysublimowaną formą wypowiedzi. Składa się ze słów, które oddziałują na wyobraźnię.
Z całą pewnością uwielbiam niemiecką nazwę poezji. To jest Dichtung, a Dichtung to nic innego jak zagęszczenie. Zatem nie ma większego zagęszczenia słów i sensów, gdy chodzi o formy literackie, niż poezja. Pisanie wierszy jest swoistym schodzeniem w głąb. Nie wiadomo wszelako, czym ta głębokość tak naprawdę jest. Jest jednak rzeczą pewną, że nie powinno się zbyt długo tam przebywać. To zupełnie inne doświadczenie niż doświadczenie codziennego życia, codziennych czynności czy wykonywanych przez nas zawodów. Wracając do tego spostrzeżenia odnośnie spotkania się intelektu i poznania estetycznego, to wydaje mi się, że można by to dopełnić stwierdzeniem, że piszący jest astronomem, który dostrzega tą jedyną konstelację, która naprawdę woła. Zbitek słów, który woła, poraża wręcz prądem, a zatem odnajduje poza słowami pewien byt, w sensie czysto ontologiczny. Dla mnie poezja jest poezją tylko i wyłącznie wtedy, kiedy za przekazanym sensem kryje się coś doprawdy zupełnie rzeczywistego i jesteśmy pewni, że to coś tam jest. To jest wrażenie, które znacznie częściej jesteśmy skłonni wiązać z oglądaniem obrazów. Proszę zobaczyć, ile w historii malarstwa jest obrazów kobiety czytającej list. A przecież tylko jeden z nich, kiedy oglądamy go w muzeum, wywołuje w większości odbiorców widziany bezpośrednio coś w rodzaju wewnętrznego szlochu. To jest dla mnie również definicja poezji.
Racja poezji. W niepoczytnym piśmie spotkałem twój wiersz. O południowych wakacjach i jasnych granitach. Nie znam cię, choć jak po alzackich chodnikach stąpam po twoich śladach. W naszym zimnym, prowincjonalnym mieście. Nigdy nie opuści mojej skóry obraz uczucia kobiety dziecka. Arka powietrza, biała kolumna cywilizacji leżąca w dywanie zimowego bluszczu, po którym stąpają drzewiki armii Ulrike Meinhof. Kawałek porcelany przykryty ogonem małpy, karmionej przez turystów z Lampedusy. Zew pisklęcia, zbłąkanego w ogrodzie kliniki psychiatrycznej, w którym swych arii próbuje trzech mędrców zagubionych w labiryncie śmiechu. Poranna rosa na pokrywie codzienności. Cicha gwiazda odbita w studni, w której przeglądali się przed czerpaniem wody, strojąc miny, Manichejczycy. Złoty komunikat schowany w dziupli. Nie wiadomo, kiedy uczy nas nie garbić się, jeść nożem i widelcem. Jaka była geneza tego wiersza?
Przypominam ją sobie dość dobrze, choć ten wiersz powstawał kilkoma częściami. Te pierwsze cztery wersy powstały najpierw i uznałem, zresztą zgodnie z rzeczywistością, że jest to rzecz dosyć słaba, na pewno zbyt słaba, by ją kontynuować. To, co jest po tych pięciu pierwszych wersach, może czterech, przyszło potem w sposób nagły i niespodziewany. Geneza jest taka, że rzeczywiście w jednym z pism przeczytałem wiersz młodej dziewczyny o jakichś jej pierwocinach uczuć podczas wakacji w Chorwacji. Pomyślałem sobie, że to jest dobry pretekst, żeby spróbować wytłumaczyć, czym rzeczywiście jest poezja, estetyka, wychowuje nas do kultury. Aczkolwiek nie było to oczywiście moim pierwszym zamiarem, to żeby coś takiego stworzyć. Jest to zresztą jedyny utwór, który jest utworem, jakby powiedzieli teoretycy literatury, intertekstualnym, to znaczy nawiązuje do kilku tekstów, do pewnych toposów, faktów kulturowych. Więc to jest jedyny utwór, który można by czytać, a być może nawet powinno się go czytać, sięgając do niektórych z tych pojęć.
Nasze poczucie winy podąża saniami zimnego powietrza, opatrującego mosty i iskry pierwszego szronu, smutkiem doskonałym. Puste fabryki, nieprzysłonięte okna. Za nimi milkniemy, a nasze historie lęgną się tu i w ciemnych ustach. Tych niemiłosiernych schodów, poręczy, chroniących nas przed piętrami pamięci, powtarzających mantry, sypiących kolorowym piaskiem w odsłoniętą świadomość. Nasze poczucie winy zatrzymuje się przed echem przypadkowego dotyku. Robi czuły gest podpatrywanej dziewczyny, nie mogąc ofiarować go nikomu.
Wygląda na to, że najlepiej byłoby po prostu czytać te wiersze, zamiast dialogować z ich autorem. Nie ma w tym zresztą nic, w tym stwierdzeniu zresztą nic zdrożnego. Piszący jest słabym interpretatorem własnej poezji.
Kiedy podkute buty pisały tom absurdalnej teologii, kłamstwa głaskały oba jej policzki. Byłam tak spragniona, gdy pochylałam się nad zdrojem prawdy. Ktoś kopnął mnie mocno w twarz. Jej pamięć rozbija się teraz o sprzęty i ściany. Powoli wchłania ją pokój starych ludzi. Wstydliwie i niepotrzebnie widziany z nadmorskiego deptaku. Ten wiersz poświęcony jest pamięci Józefiny Szalińskiej. I to jest właściwie chyba jedna z nielicznych okazji, kiedy pan dedykuje swój wiersz komuś.
W tej książeczce jednak są dwie ewokacje. Oczywiście odsyłam do tych wierszy czytelnika. Byłoby dla mnie wielką przyjemnością, żeby się z nimi zapoznał. Ale jeśli chodzi o tę drugą ewokację, to jest ona częścią małego poematu. 5 utworów on zawiera i ten drugi poemat również dotyczy pamięci. Tym razem jednak trochę innej jej odsłonie.
Ale pan nazwał go przekornie amnezja.
Nie jest to przekora w tym wypadku, bowiem chodzi o próbę poradzenia sobie z tematem czy z sytuacją, która z jednej strony jest tak typowa, że aż w swoim tragizmie banalna, a z drugiej jednak nietypowa. Bo chodzi tutaj o poradzenie sobie z sytuacją, kiedy bliski przyjaciel traci pamięć.
Ten mini poemat kończy się wierszem "Podróżuj do miejsc, w których nie widzieliśmy nic. Świat nie kończy się jak gasnąca za żółtą filanką muzyka. Nie próbuj zmieścić go w powietrzu, rodzącym kule jak martwe rośliny. Obok obskurnych palców, gdzieś obok, jest nadzieja, lepkość i sączący się Bóg. Tam w kamieniach północy rośnie kwiat, skóra naszych wierszy. Dotyka słonej ziemi, twarzy, łydek, stóp. Jeszcze jeden wiersz. Ptak. Zamknięty w głowie człowieka, uwięzionego we własnym mózgu, ptak karmiony przez troskliwą rodzinę, przez jedno odsłonięte okno, miąższem koniecznych uczuć. Kiedy siada na zewnątrz, jest zupełnie widno. Ale teraz jest noc, której koloru nie da się opisać, która oświetla drzewo i gwiazdy, która przynosi człowiekowi radość, która karmi rodzajem ekstazy ich obu. I chciałabym pana zapytać taką próbę opisu świata.
Nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć na pani pytanie. Ten wiersz, który pani przed chwilą przeczytała, jest zdecydowanie wierszem podanym albo napisanym przez intuicję. I to jeden z nielicznych, które po prostu powstały od pierwszej do ostatniej litery z może jednym skreśleniem. Takie by mi się najbardziej podobały, ale to jest bardzo rzadkie. Najczęściej towarzyszą temu, czyli pisaniu, towarzyszą mniejsze lub większe męczarnie.
Pewnie panu się nie spodoba to określenie, ale mam wrażenie takiej sensualności pana poezji. Zmysłowo dotykowa właściwie.
Podoba mi się to określenie, tak. Chciałbym, żeby ona taka była.
Na koniec chciałabym jeszcze pana poprosić o to, żeby pan przeczytał jakiś jeden swój wiersz.
Palmy za oknem, zielone soczyste palce. Obietnico, daj prosty sygnał. Otwórz głosy świtającej kukurydzy. Szutrową przestrzeń szosy, do której lgnie zimno i szarość, ale tak klarowne jak aksamit stworzenia, a na niej kroki trzech wesołych mężczyzn. Uczepiony żagli ich ubrań biegnę, potykając się bezpiecznie o początek.
Bardzo dziękuję. Moim gościem był pan Stefan Wadzyński, prawnik, który pracuje w Krakowie i w Warszawie, poeta, który debiutował w 2014 roku tomem wierszy Stygnące litery. Swoje wiersze publikował m.in. w Toposie, a Ślady, Kroki to jest nowy tomik poezji, który ukazuje się nakładem wydawnictwa Topos.